Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w ten poniedziałkowy, zimowy poranek. W studiu Anna Olkowska-Jacynowicz, wojewoda pomorska, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Czekamy na Ryszarda Świlskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, ale wiemy, że utknął gdzieś w pociągu. Mamy nadzieję, że w trakcie programu się pojawi. Chciałabym zacząć od azylu politycznego i ochrony międzynarodowej dla Zbigniewa Ziobry i jego żony Patrycji Kotec. Jak Państwo to skomentują, Pani Wojewoda?
Ja uważam, Szanowni Państwo, że my nie lubimy generalnie polityków tchórzy, a to było zwyczajne, to jest zwyczajne tchórzostwo.
Ale my kto?
Polacy. W polityce nie wolno być tchórzem. Tym bardziej zrobiła to osoba, która była ministrem sprawiedliwości, która obrzucała innych, że są fujerami, a okazało się, że nie potrafił pan minister wziąć na klatę, stawić je, wyjaśnić, tylko uciekł się do azylu politycznego. To chyba nie tak.
Panie pośle, naruszenie praw i wolności na terenie Rzeczpospolitej.
No, taka jest ocena rządu węgierskiego. No, pani wojewodo, to tak samo myślę, pani ocenia pana mecenasa Giertycha, który też uciekł z Polski i przez długi czas ukrywał się z polskim wymiarem sprawiedliwości, który nie mógł mu skutecznie doręczyć, chociaż moim zdaniem to doręczenie było, no ale ocena prokuratury była inna. Ukrywał się, przebywał, no, że tak powiem, we Włoszech, tak? No i dopiero wrócił po zmianie władzy.
Ale o azyl nikt się nie poprosił.
Bo Polska nie występowała wtedy. Myśmy, że tak powiem, takich działań, jak obecna władza, nie prowadzili. Czekał, aż nastąpi zmiana władzy, czyli uważał, że tamta władza będzie go krzywdzić, a nowa już go nie krzywdzi, więc mierzmy wszystkich jedną miarą. Ma prawo wystąpić o azyl. Wybrał taką ścieżkę, dostał ochronę międzynarodową. No i ale takie są fakty. No,
ale,
tak?
Panie pośle, ale dlaczego nie mógłby, jak inni, którzy też są jakoś w sferze zainteresowania prokuratury, po prostu stanąć przed polską prokuraturą, tylko musi się ukrywać na Węgrzech?
Niech pan nam to wytłumaczy. Musimy wziąć pod uwagę to, że pan poseł, były minister sprawiedliwości, miał wiele gruźb karalnych kierowanych wobec niego przez nie tylko zorganizowane grupy przestępcze, ale indywidualnych przestępców. I gdyby trafił do aresztu, to niestety jest zagrożenie, że on z tego aresztu by nie wyszedł. Zostałby tam duże prawdopodobieństwo, że zostałby zabity. I ja rozumiem.
Panie pośle, ale polskie państwo nie jest w stanie, pana zdaniem, ochronić byłego ministra sprawiedliwości.
No niestety, mam taką opinię, że nie.
Ale na jakiej podstawie? Przecież nie było takiego mordu politycznego w areszcie, w więzieniu.
No jeszcze nie było, tak? Oby nie było, tak? Oby nie było. Dopóki pan minister ma ten azyl, a azyl nie jest, że tak powiem, też tam, jak to mówią, z palca. Była analiza widocznie robiona, czy na pewno była analiza, taka jest ocena rządu węgierskiego i że tak powiem, z mojego punktu widzenia formalnego jako prawnika.
Pan trzyma kciuki za pana ministra Ziobrę i jego azyl na Węgrzech. Panu się to podoba, postępowania.
To nie jest kwestia, podoba mi się czy nie, oceniam to z punktu widzenia prawnego. Jest to zgodne z prawem i dla mnie to jest najważniejsze.
A politycznie?
Politycznie to już jest inna ocena, tak?
No właśnie, ale jaka?
Ja generalnie jestem za tym, żeby każdy stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast jak ktoś wybiera inną ścieżkę, to nie mogę z tego powodu mieć do niego pretensji.
No ale jak to w kontekście odebrać?
Osoba, która... Przepraszam, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Osoba, która jest podejrzana, czy ma zarzuty i tak dalej, to może wszelkie podejmować kroki, żeby uniknąć, łącznie z kłamaniem, z unikaniem odpowiedzialności.
Tak,
i za
przepisy,
to nie można
to
mieć, że tak powiem, pretensji do kogoś, kto korzysta ze swoich uprawnień.
Jak to można w kontekście odebrać zachowanie pana ministra, który sam powiedział, że jeśli nie ma się sobie nic do zarzucenia, to się staje, prawda, z otwartą przyłbicą i się czeka, wyjaśnia sprawę. No, to jest niezrozumiałe.
To słowa tak zostawimy, tak jakby świadczą. Senator Ryszard Świlski dotarł. Gdzież to pan tam utknął? No przecież nie w pociągu. Pan, miłośnik pociągów. Właśnie. To jest niemożliwe.
Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie, ale niestety chyba taki ten poniedziałek, taki film był kiedyś coś tam o poniedziałku.
Lubię poniedziałku.
Ale ja generalnie lubię i rzecz chyba rzeczywiście stała się taka jakaś dziwna, bo w cieple wie pociąg przyjechał praktycznie punktualnie, ale rozjazdy w Pruszczu były zasypane.
Zasypane.
No i 50 minut spotkania z pasażerami w pociągu. Urocze rozmowy, też można się
tak,
dużo...
Czy pan już część politycznych rozmów dzisiaj odbył?
To były słowa, które rzeczywiście raczej na radiowej antenie nie padną dzisiaj.
W pociągu okay. się można wiele rzeczy dowiedzieć.
O sobie też.
Ja też jeżdżę pociągami.
Także.
Wy chyba w ogóle, jak tu siedzicie, to dosyć często jeździcie pociągami, chociaż akurat tutaj nie dzisiaj,
ja
prawda?
Ja do Warszawy zawsze jeżdżę pociągiem. Tak. Nigdy nie. Nie korzystam już teraz z samolotów. Kiedyś często korzystałem,
bo pan
teraz
poseł
już
jest
nie.
z Trzewa, więc tak, właściwie do Warszawy trochę...
Bardzo blisko, że tak powiem.
Pani wojewoda z Malborka, a pan senator z Cieplowa, czyli w sumie najbliżej. Panie senatorze, zaczęliśmy od azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i jego żony i ochrony międzynarodowej. Jak pan to skomentuje?
Myślę, że tutaj nie ma komentarza tak naprawdę. Każdy pamięta, że te słowa też tutaj wypowiadaliśmy, że nie trzeba być miękiszonem. Trzeba być twardym, więc jeżeli trzeba być twardym, to trzeba się stawić przed majestatem prawa. Prawa, którego zresztą pan Ziobro tworzył przez 8 lat. No to czego się ma bać? Przecież to są, nic się nie zmieniło w tym prawie od momentu, kiedy on był ministrem sprawiedliwości. No nic chyba mi nie umknęło przez te kilkanaście miesięcy.
No ale jak będzie to, jaka jest skuteczność waszych rozliczeń? Jeśli ktoś, kogo wy uznajecie za jednego z głównych twórców pewnych procesów, no nie będzie podlegał sprawiedliwości i wymiarowi sprawiedliwości w Polsce.
Nie, no nie, no ale chyba obywatele polscy widzą, że człowiek uciekł. No to trzeba go teraz gonić? No chyba sam sobie już wymierzył tak naprawdę sprawiedliwość, jeżeli można tak powiedzieć. No bo co teraz mamy powiedzieć, że pojedziemy do Budapesztu i ściągniemy Ziobrę do Warszawy? No nie, no takie historie to...
No taki skandal był, bo pan jeden z ministrów powiedział, że trzeba go przywieźć w bagażniku. No to w ogóle to jest skandal.
Ja wiem, tak? Ale pani redaktor mnie zapytała, no. Ale ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem, więc biorę odpowiedzialność za słowa, które wypowiadam. Myślę, że wystawił sobie ocenę swojej pracy. No to tu padło fragment rozmowy państwa, słyszałem, przepraszam jeszcze raz za spóźnienie, ale no, było powiedziane, no, jeżeli jestem niewinny, nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie zgodzę się oczywiście z wypowiedzią pana posła Smolińskiego, że jest jakaś obawa tego, że jakby trafił do aresztu, to coś by mu się stało. No, nie twórzmy takiej mitologii. Znaczy, państwo potraficie rzeczywiście z pewnych faktów stworzyć takie dzieło, że już kogoś zrobicie męczennikiem, kogoś na ołtarze położycie, czy tam postawicie. No, tak się nie robi, panie pośle, po co?
Chciałbym, tak, pamiętam taką którąś z wcześniejszych wypowiedzi, czy teraz jednego z ministrów, no Ministerstwa Sprawiedliwości, tak, jak utknęliście z Funduszem Sprawiedliwości, że nie potraficie wydać pieniędzy, na które mnóstwo organizacji, byłem na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, organizacje, które absolutnie są na mnie przychylne, mówią, że to skandal, że nie potraficie wydać pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych. Czego to jest skutek? Tego, że zajęliście się tylko rozliczeniami i urzędnicy boją się podejmować decyzje, bo jak urzędnik podejmie decyzję, będzie się bał, że następna ekipa go będzie rozliczała. Wasi urzędnicy zajmują się tylko rozliczeniami. Państwo polskie się zatrzymało.
Tylko, panie pośle...
Tym, że wszyscy zajmują się rozliczeniami.
Ale to
jest polecenie odgórne. Musicie pisać na poprzedników. I do czego to doprowadza? Że urzędnicy się boją podejmować decyzje. No Fundusz Sprawiedliwości, panie redaktor, to jest po prostu jak w soczewce pokazane. Zwiększono zatrudnienie o 10 osób w tym funduszu. Nie można było rozstrzygnąć niczego. Zatrudniono za 1 000 000 zł. Moim zdaniem wbrew prawu, ale dobra, to będzie ocena późniejsza. Zatrudniono firmę zewnętrzną, żeby za 1 000 000 zł dokonała oceny wniosków. Mamy już 17, czy tam połowę stycznia. Nadal firmy, które, czy organizacje pozarządowe, które pomagają osobom poszkodowanych, nie mają pieniędzy.
No dobrze, ale te argumenty, które pan teraz formułuje, są... To jest jakiś argument do tego, co się działo za Funduszu Sprawiedliwości i w jaki sposób były wydawane pieniądze za
ministra Ziobry? Nie, ocena, która jest dokonywana.
Ziobry.
Ja w komisji regulaminowej jestem, widziałem ten wniosek. To jest skandaliczny akt, próba postawienia aktu oskarżenia. 26 zarzutów, w zdecydowanej większości absurdalnych. I zorganizowana grupa przestępcza. To jest w ogóle absurd, tak? Doprowadzacie do
Mówimy
tego, że
zarzuty,
mówię, że się urzędnicy wasi boją podejmować decyzje.
nie powiedziałbym,
tak, o tym. Tak, zorganizowana grupa przestępcza wśród urzędników, tak? Każdemu ministrowi można postawić taki zarzut, każdemu prezesowi spółki można taki zarzut postawić, bo on ma jakąś ocenę działań i potem z tego jego nadrzędności, czyli on wydaje jakieś polecenia, to będzie zorganizowana grupa przestępcza.
To ja jeszcze wrócę do wypowiedzi pana z posła. No to jeżeli takie zarzuty są postawione, a państwo pracowaliście nad systemem sprawiedliwości przez 8 lat, to rozumiem, że nikt, kto jest niewinny, nie ma się czego obawiać, bo są niezawisłe sądy. Przyjdzie delikwent, stanie przed sądem, zostanie rozliczony, zostanie wyrok wydany i tyle, albo aż tyle. No to przecież pan Ziobro mógł również przed tym sądem stanąć, oczyścić się, zrobić to jak najszybciej i wrócić w groli chwały.
Albo sądy niezawisłe są, albo nie, bo według was nie ma sądów niezawisłych, ponieważ połowa czy jedna trzecia sędziów nie jest sędziami. Tak?
No to jeżeli są niezawisłe, to po co pan Ziobro uciekł na Węgry?
Po co takie rzeczy zrobiliście?
Czego
tak?
się
że kontestujecie cały system. To wy kontestujecie, nie my. My Dobrze. Uważamy, że sądownictwo funkcjonowało prawidłowo. Ja mam zastrzeżenia do niektórych rzeczy, ale to nie na antenę. Natomiast to, co zrobiliście z sądownictwem, to jest dramat.
Dobrze, to zostawmy ten temat. Pewnie będzie jakoś rozwojowy, także dzisiaj pewnie sporo o tym będziemy mówić tutaj w Radiu Gdańsk. A teraz porozmawiajmy o historii z krzyżem w szkole w Kielnie. Sprawa jest bardzo głośna, nagłośniona właściwie w całej Polsce, także za sprawą posłów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi. Dzisiaj tutaj była też rozmowa z reprezentującym nauczycielkę, mecenasem Potulskim. Sekwencja zdarzeń w dużym skrócie. 15 grudnia w szkole podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zdjąć ze ściany krzyż i wyrzucić do kosza. Taka to była wersja. 5 stycznia zostaje zawieszona przez dyrekcję szkoły w Kielnie. Sprawą zajmuje się Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy wojewodzie. Sprawą się zajmuje prokuratura rejonowa z zawiadomienia wójta. Wypowiada się w tej sprawie ministra edukacji krytycznie. Także, z tego co pamiętam, minister sprawiedliwości też krytycznie. A przed szkołą duża grupa, ale między innymi tam byli posłowie, był też słynny pan Bąkiewicz. Chyba to była pikieta organizowana przez Koronę, Konfederację i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, ja chciałam zapytać, jest jeszcze projekt uchwały, pod którą się podpisał pan poseł Smoliński, uchwały Sejmu, która ma potępić akt publicznego znieważenia symbolu religijnego w szkole. Wytłumaczcie mi, co się wydarzyło? Dlaczego ta historia z małej szkoły w Kielnie zrobiła się taką historią, która dociera aż do Sejmu? Wydaje mi się, bez ochrony tych dzieci, ochrony tej szkoły, ochrony tej nauczycielki i chyba też tej społeczności. Zacznijmy od Kazimierza Smolińskiego.
Ja miałem skargi od rodziców. Pojechałem na kontrolę poselską w dniu 5 stycznia do pana wójta, że tak powiem, żeby wyjaśnić, dlaczego od 15 grudnia nikt się nie spotkał z rodzicami. Rodzice chcieli. Ja mam taką opinię. To jest na podstawie informacji od rodziców. Rodzice chcieli się spotkać z panią dyrektorką, chcieli się spotkać z tą nauczycielką. Ja tej nauczycielki nie znam, nie wiem jak się nazywa nawet, więc żeby nie było wątpliwości, że mam coś przeciwko niej, mam przeciwko jej działaniu. Natomiast pan wójt dopiero 5 stycznia, jak ja byłem, spotkał się z panią dyrektor, spotkał się z tymi rodzicami. Na podstawie tej rozmowy ta nauczycielka została zawieszona, więc to nie ja spowodowałem, że ona została zawieszona, tylko pani dyrektor po rozmowie z nią zdecydowała się o zawieszeniu. Pan wójt zdecydował się zawiadomić prokuraturę. Gdyby rodzice, przynajmniej z tych, co ja miałem te rozmowy, tak, mówili, gdyby z nimi rozmawiano, może by nie było żadnego problemu.
A to byli rodzice ilu uczniów?
Różnych uczniów.
Ilu uczniów?
Ile ja rozmawiałem z trójką. Różnych uczniów. I z tej klasy, i z innej klasy. Tam w ogóle od dłuższego czasu były jakieś nieprawidłowości. Te krzyże tam znikały. Też mówię na podstawie informacji od rodziców, tak? Że jedna z pań nauczycielek kazała zdejmować dzieciom krzyż z tego. Powiedziała, że możecie ten krzyż zawiesić tylko jak macie religię. Pani katechetka się skarżyła na ten temat. Były rozmowy z panią dyrektor, także to jest szerszy kontekst. I nagle po tym proteście, dopiero 8, pani nauczycielka zdecydowała się udzielić wywiadu Dziennikowi Bałtyckiemu.
Ale pan się dziwi? Pan się dziwi, że ona się chce bronić?
Ale jak dlaczego wcześniej taka... tego nie robiła? Ale powinna natychmiast rozmawiać.
Gdzie miała
rozmawiać.
Iść? Do kościoła miała iść na...
Nie, miała iść do dyrektorki, do wójta.
Muszę się tłumaczyć?
I powiedzieć, jaka miała, jaką... Powiedzieć to, co teraz mówi. Czemu tego nie powiedziała wcześniej?
Czy ktoś chciał od niej wyjaśnienia? Czy pan chciał od niej wyjaśnień? Czy ktokolwiek chciał wyjaśnić?
Rodzice chcieli? Rodzice mi mówią, że chcieli z nią się spotkać. Ona nie chciała się spotkać z rodzicami.
To przecież idzie do dyrekcji i się chyba tak
pani
się
dyrektor
zachowują.
Też się nie chciała spotkać z rodzicami. No ja mówię opinii rodziców. Mhm, rodzice dobrze. Mówią, gdyby z nami rozmawiano, może by nie było żadnego problemu. Nie chciano z nami rozmawiać, dlatego ta sprawa coraz bardziej Pani była nakręcana, doszło do tego, co jest.
Dlaczego Panie to Państwo. Jest tak, że nikt z nikim nie rozmawia i potem muszą posłowie interweniować?
Szanowni Państwo, ja byłam w piątek w Szemudzie przy okazji spotkania z samorządowcami. Rzeczywiście tam wszyscy żyją tym wydarzeniem, zarówno urzędnicy, jak i społeczność, również samorządowcy. Wydaje mi się, szanowni państwo, że coś chyba poszło nie tak i gdzieś chyba wylaliśmy dziecko z kąpielą, bo pod tą szkołą, przy tych medialnych, widowiskowych takich wystąpieniach, tam mi tylko zabrakło, szanowni państwo, pochodni i ogniska czy stosu dla tej nauczycielki. Wydali wszyscy już wyrok. Przedwcześnie, tak mi się wydaje. Dajmy popracować prokuraturze. Organ zarządzający to wniósł do prokuratury. Natomiast, szanowni państwo, to, co się działo pod szkołą, jest nie do przyjęcia. Wydaje mi się, że jak posłowie obejmują swój mandat, to również deklarują, że będą to robić, wszystkie swoje poselskie interwencje robić rzetelnie. Zabrakło mi w tym wszystkim rzetelności poselskiej. Nie chcę powiedzieć, że ktoś sobie chce budować czy pompować swoją popularność czy słupki
polityczne.
A czemu
nie chce pani tego powiedzieć? Przecież pani tak sądzi, prawda?
Ale tak sądzę, dokładnie. Redaktor, ale tak sądzę.
Ale przecież jak ktoś mówi,
jestem
nie
daleka
chcę
od tego, jestem
wiem,
daleka od
powiedzieć.
Tego, ale szanowni państwo, jeśli tak jest, to znaczy, że jest bardzo źle, że to jest wykorzystywanie krzyża do budowania swojej pozycji. Dla mnie, proszę państwa, tak naprawdę w tym wszystkim jest... Ja mam pytanie, gdzie w tym wszystkim jest młodzież? Czy robienie sobie z nimi zdjęć, puszczanie na Facebooka, to jest godne zachowanie.
Mówimy o zdjęciach na profilu pani poseł Dorota Trzewskiej, tak? Z uczniami.
Z tą młodzieżą. Wersje są różne. W Szemudzie też słyszałam, że wersje są różne. Jest wersja również taka, że to nauczycielka zabrała ten krzyż i rzeczywiście nieopatrznie, nie powinna tego zrobić i nie powinna wyrzucić tego do kosza. Natomiast bawienie się krzyżem, podrzucanie go, wieszanie na klatce z chomikiem chyba też nie jest godne.
To kompletnie nieprawda. No jaka klatka z chomikiem?
Mówię,
no krzyż wisiał nad drzwiami.
Tylko
pani
tak
nauczycielka sama powiedziała,
no,
jestem neutralna światopoglądowo,
tak.
Czyli jestem niewierząca, ma prawo,
no
ale przepraszam, okay. Mówię, ma prawo, tak, oczywiście. To przecież absurd by był, gdybym miał o to pretensje, tak. Powiedziała, że zdjęłam krzyż, który był gadżetem halloweenowym, więc najpierw go określiła jako krzyż. Teraz już pan mecenas dzisiaj mówił, i ona też mówi, że jakiś przedmiot, tak, więc ja się nie dziwię, ona ma prawo mówić wszystko, bo jest, może być podejrzana, więc może nawet kłamać i za to nie ma odpowiedzialności, za słowa, które ona będzie mówiła. Ale musimy też podejść rozsądnie, czy wszystko, co ona mówi, jest prawdziwe wobec tego, co mówią rodzice i co mówią dzieci, tak?
Ale szanowni państwo, ale...
Ja nie robiłem z nikim zdjęć sobie, rozmawiałem z rodzicami, okay. Tak? I ci rodzice mówią, że sytuacja niestety jest inna, tak? I wbrew temu, co pan mecenas tutaj mówił, może sobie składać ten wniosek, no ma prawo i nawet obowiązek jako pełnomocnika złożyć wniosek o umorzenie postępowania, bo nie było publicznego znieważenia przyjmowania czci religijnej.
No
absolutnie to jest wbrew orzecznictwu i wbrew przepisom. W szkole przed uczniami też można znieważyć przedmiot czci religijnej. Krzyż każdy. Nie musi być krucyfiksem, bo krucyfiks to jest z wizerunkiem Chrystusa.
Ale podobno rozkręca to sprawę osoba, uczeń, którego w ogóle nawet na lekcji nie było i nie chodzi do tej klasy.
Czyli
nie,
ale,
nie,
no, proszę
nie
państwa,
był świadkiem tego
zaraz
wydarzenia.
Zobaczycie, będą podpisy, są rodzice uczniów, którzy tam byli w tej klasie i ci rodzice podpiszą się pod wnioskiem do Sejmu, żeby ta sprawa była rozpatrywana, ponieważ ich uczucia zostały obrażone.
Panie pośle, w Sejmie,
ich uczucia zostały
w Sejmie
obrażone.
Czy nie uważa pan, że to jest jednak historia, która powinna być tam jakby zaopiekowana i uzgodniona właśnie na poziomie rodziców, dyrekcji
szkoda,
szkoły,
nikt,
nauczycielki,
no właśnie, dlaczego
może
nic nie
co
robiono?
Najwyżej wójta.
Dlaczego nic nie zrobiono?
Przy wsparciu kuratorium.
Szanowni
ale
państwo, ja mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak mówią dzisiaj i tak hejtują, będą z równą gorliwością dążyli do wyjaśnienia tej sprawy.
Ryszard Świecki.
Nikogo z nas tutaj siedzących nie było podczas tych zajęć lekcyjnych. Każdy z nas ma swoją opinię, każdy z nas przeczytał różnego rodzaju komentarze. Rzeczywiście wydaje się, że te dzieciaki, które były na tej lekcji, powinny być jedynymi świadkami tej całej historii i czy my się dowiemy, jak rzeczywiście było, nie mam pojęcia. Jedno wiem.
Ale pani nauczycielka powiedziała, że wyrzuciła do śmieci. Przyznała się do tego.
Panie pośle, pan pozwoli, że dokończę. Jedno wiem na pewno, że politycy budują na takich zdarzeniach kapitał polityczny. Znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, że jeżeli nawet takie zdarzenie miało miejsce, ja nie mówię, że nie miało miejsca, że podkreślam to jeszcze raz, to żeby zrobić z tego całą akcję propagandową, przyjeżdża Bąkiewicz, który za dwa dni jest na Jasnej Górze i prawie leży krzyżem. Ja pytanie mam do pana posła, bo często się spotykamy w różnych miejscach. Nie? Czy państwo nie widzicie skali tego, co się zaczyna dziać, że ten kraj zaczyna coraz bardziej być brunatny, coraz bardziej iść w taką stronę, że państwo już tego nie wyhamujecie. Znaczy, jest historia taka, że dzisiaj jest krzyż, za chwilę będzie inna historia, za chwilę będzie czołem kibice, bo to już było, i tym podobne zdarzenia. Państwo za wszelką cenę, chcąc zmienić władzę, pójdziecie chyba nawet z diabłem w przymierze, no bo tak ku temu to idzie i tak to wygląda.
Może ja powiem, że czołem kibice to jest z Jasnej Góry, ze spotkania Karola Nawrockiego z kibicami. No dobrze, panie senatorze, ale słyszał pan albo wie pan, jak szybko wyrok w tej sprawie wydała ministra edukacji? Wójt też z jakiegoś powodu poszedł od razu z tym do prokuratury. Tam nikt niczego nie wyjaśniał, tylko tam jest tak jakby, no nie wiem, historia z takim grubym...
Ale tego nie wiemy, czy wyjaśnia, bo pani dyrektor rozmawiała z tą nauczycielką i po rozmowie została zawieszona. Czyli gdyby, tak ja mówię, pewnie hipotetyczne, tak? Gdyby ona mówiła o tym halloweenowym, że tam dzieci się bawiły, ja się tam wyrzuciłam, to po co by ją zawieszano, tak? Po co by ją zawieszano? Dlaczego wójt poszedł po rozmowie z panią dyrektor?
A nie pomyślał pan o tym, że ta społeczność także lokalnie po prostu nie wytrzymała tego ciśnienia? Jak przyjeżdża grupa posłów i działaczy...
Ale jeszcze nie było żadnej grupy posłów. Jeszcze nie było żadnej grupy posłów.
Już były akcje, panie pośle.
Nie było żadnych akcji. Ale zobaczcie. Piątego, zanim ja tam przyjechałem, to już pani dyrektor rozmawiała z tą nauczycielką.
Trochę późno, nie?
No trochę późno.
Po tylu tygodniach.
Po trzech tygodniach, słuchajcie, jest
że
awantura.
Ona rozmawia i że przez ten okres do tego
no niestety, ja też miałem o to pretensje, dlaczego tak późno te wszystkie reakcje są. No tłumaczono się tym, że okres świąteczno-noworoczny, tak? Ja mówię, słuchajcie, w mediach i fala hejtu nie czeka na święta, tak?
Dokładnie.
Mówiłem, no dlaczego właśnie nie wyjaśniono tego od razu? Rodzice mówili, gdyby to zostało wyjaśnione natychmiast i pani nauczycielka powiedziała, przepraszam, źle zrobiłam, nie byłoby prawdopodobnie tego całego problemu. Tak mi rodzice mówią.
Mhm. A kogo wy w tej uchwale będziecie potępiać właściwie?
Nikogo. Zachowanie, sposób, zachowanie.
Ale kogo?
Nie.
Kogo? Nauczycielki, dyrekcji szkoły, wójta, czy jako organu
założycielskiego,
może kuratorium,
tak jest,
które
kilka
sprawuje
wątków,
nadzór.
Tam jest kilka wątków. To jest jeszcze dodatkowy wątek. Pan senator mówi tutaj z diabłem i tak dalej. No, bardzo przepraszam, ale to prędzej bym do drugiej strony sceny politycznej mógł to mieć. Lewicowo-liberalnej, tak, która w dużej mierze jest niewierząca, bo widzę to w trakcie różnych zachowań w Sejmie, kto miałby iść z diabłem, ale ja nikogo o to nie posądzam, tak? Na fali tego, co teraz jest, pan minister Żurek mówi, ograniczajmy skutki naruszenia obrazu uczuć religijnych. Teraz nie będzie już kary więzienia, tylko będzie grzywna, więc możecie sobie robić, co chcecie. Najwyżej zapłacicie parę tysięcy grzywny. To jest właściwe podejście. To ja się boję jako katolik, że za chwilę będę znieważany jeszcze bardziej, tak? Bo chcemy liberalizować przepisy. Ale czy to jest dobry moment,
no dobrze,
żeby to
ale
robić?
Ale pan uważa, że za obrażanie uczuć religijnych. Ja rozumiem, że dla pana to jest poważny.
Bardzo poważny.
Przestępstwo powinno się chodzić do więzienia?
Nikt nie stosuje, nie mam takiego przypadku, żeby ktoś za pierwszym razem miał więzienie. Orzeczenie ETPC, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rabczewska przeciwko państwu polskiemu, wcale nie zawiera, no pseudonim Doda, tak? Wcale nie zawiera konieczności eliminowania tego przepisu. Zarówno Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku w sprawie właśnie Doda Rabczewska, a miałem akurat ten zaszczyt wtedy jeszcze wykonujący zawód adwokata reprezentować oskarżyciela prywatnego w tej sprawie, nie zawierał też przepisu, że ten przepis jest niekonstytucyjny. Zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Europejski Trybunał mówi, żeby bardzo, że tak powiem, rozsądnie wydawać wyroki, żeby ta kara pozbawienia wolności wieczności nie była taką częstą karą. I ona jest rzadką. Jeżeli ktoś 10 razy będzie przychodził do kościoła i będzie znieważał w czasie mszy ludzi, księdza, czy nawet jakieś zniszczenie zrobił, to czy w którymś momencie nie należy taką osobę na kilka miesięcy posadzić do więzienia, tylko cały czas mu dawać parę tysięcy złotych grzywny? O to chodzi.
No, to może to jest właśnie bardziej dotkliwa kara, te tysiące grzywny.
No, to myślę, jednak, że znajdą się organizacje międzynarodowe, które każde pieniądze wyłożą, żeby tak było.
Wszystko, jak pan poseł mówi, to wszystko dobrze i ładnie brzmi. Nawet ja bym się pod tym podpisał, tylko zadaję to pytanie jeszcze raz. To po co państwa politycy zrobiliście manifestację pod tą szkołą? Po co?
Ja jeżeli... nie robiłem tam żadnej manifestacji.
No, była manifestacja. No,
tak, Szanowni państwo, no to równie dobrze, przepraszam panie senatorze, proszę, można proszę, zapytać, proszę. Czy sanktuarium, czy Jasna Góra to jest dobre miejsce do politycznych przemówień?
Dobra, świetnie jesteście w zadawaniu pytań, ale ja bym jednak wróciła do sprawy tego Kielna i też panią wicewojewodę zapytała, no bo reprezentuje pani wojewodę, a kuratorium oświaty to jest jednostka wojewódzka. Czy albo kto nie powinien zadbać trochę o, nie wiem, opanowanie, pomoc szeroko pojętą tej społeczności w jakimś rozwiązaniu tej sprawy. No bo przecież nie może być chyba tak, że teraz, co to teraz, nie wiem, posłowie koalicji pojadą tam i będą w obronie protestować w obronie nauczycielki.
Państwa, no oczywiście, że nie. No przecież nikt nie pomyślał tak naprawdę o dzieciach, o tym, co one będą przeżywać. O
a kuratorium pomyślało na przykład? Nie wiem, czy są jakieś możliwości, ale...
Proszę państwa, ale zanim cokolwiek by się zadziało, to i tak pod to szkoło odbył się już osąd. Przecież państwo widzieliście, co tam się działo. No więc brak spokoju, brak takiego wyważenia spowodowało to, że po prostu mamy dzisiaj to, co mamy. Mamy awanturę na całą Polskę.
Pani wojewodo, 5 kuratorium było na kontroli, według mojej wiedzy i informacji od rodziców, więc macie już, pani też powinna jakąś wiedzę mieć, bo przy wojewodzie działa komisja dyscyplinarna. Nie wiem, czy zostało wszczęte postępowanie, czy nie.
Bardzo dobrze, ale to można szybko
przesłuchać wszystkich. Powinny być dzieci przesłuchane, odpowiednie warunki zgodnie z przepisami kodeksu karnego, rodzice.
Tak to
mam nadzieję, że tak się dzieje. Tak,
tak to będzie robione.
Dzieci przesłuchane.
Tak, będzie tak, niekończąca się historia. Coś, co powinno być załatwione w sposób normalny.
Tak, no to nie jest przyjemne dla nikogo, ale...
I lokalnie.
Rozmuchane.
I lokalnie, uważam.
Tak, żeby pasowało.
No dobrze. Ja tak mam nadzieję, że może część osób nauczy ta historia czegoś. Części na pewno nie, ale że tak nie można rozwiązywać bardzo lokalnych problemów, które potem urastają do obrony, do takiej historii.
No, panie redaktor, wszystko jest lokalne. No jeżeli Nergal tam dawno temu na koncercie dał Pismo Święte, tak, i rzucał, czy ktoś, no to też jest lokalne, tak? No,
tak,
to był koncert,
tam było 400 osób, a tutaj na lekcji było 7 uczniów.
Czy 9.
Czy tam 9. Dziewięciu. No,
nie ma znaczenia. Wobec kilku osób też można dokonać obrazu uczuć religijnych. Jest to publiczne znieważenie. Ja nie chcę osądzać tej nauczycielki, tak? Bo nie przesądzam o tym, kto jest winien, bo to jest zasada domniemania niewinności. Ja ją szanuję. Natomiast im szybciej dojdzie do, że tak powiem, wyjaśnienia tych okoliczności, tym lepiej. No.
Dobrze, chciałam was zapytać o weto prezydenta do ustawy cyfrowej. Ta ustawa cyfrowa miała wprowadzić w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Tak się o tym mówiło, że powinniśmy to wdrożyć, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, bo musimy jakoś chronić głównie nasze dzieci, ale w ogóle się chronić przed treściami w internecie, czy nie. Prezydent uzasadniając weto stwierdził, że nie może podpisać tej ustawy, bo w praktyce ona oznacza administracyjną cenzurę i ogranicza wolność słowa, a to jest niekonstytucyjne. Panie pośle, jaką wolność słowa ogranicza pana zdaniem ten akt?
Po pierwsze, wprowadza pojęcie mowy nienawiści bez dokładnej definicji tego pojęcia i to jest zagrożenie. Ja wtedy osobiście jako konserwatywny polityk obawiam się, że wobec osób, które mają właśnie konserwatywne poglądy, będzie prowadzona ale nie tylko wobec niej, bo w drugą stronę też. W obie strony może działać, tak? Co to jest mowa nienawiści? Mamy niestety tą przywarę, i to niezależnie od opcji politycznej, że nasi urzędnicy w ministerstwach zawsze chcą wprowadzać te dyrektywy unijne z tak zwaną opcją 0+, czyli zawsze coś musimy dołożyć, bo jest takie podejście, że Polacy to cwaniacy, to trzeba ich bardziej tam ograniczać. I tutaj też ministerstwo poszło za daleko, poszło szerzej niż sama dyrektywa wymaga i pan prezydent ma rację. Wróćmy do samej dyrektywy, wprowadźmy te przepisy dyrektywy i jeszcze z jedną rzeczą, musi być możliwość odwołania do sądu od takiej decyzji w jak najszybszym zakresie. W jak najszybszym, jeżeli możemy robić postępowania dotyczące wyborów, na przykład w ciągu 24 godzin, to tutaj też powinny być jakieś możliwość bardzo szybkiej reakcji na to, że ktoś mi blokuje treści, które chcę umieszczać w internecie.
Tam jest możliwość złożenia wniosku do sądu i wtedy ten rygor natychmiastowej wykonalności nie będzie realizowany. 14 dni się na to ma i jak rozumiem do czasu rozpatrzenia sprawy. Inna rzecz, że jeśli są złe treści w internecie, to ja się zgadzam, że to nie powinno trwać tygodniami, bo to nie ma żadnego sensu, bo już po tygodniu
wszyscy
zapomną.
Musimy znaleźć rozwiązanie, raz, że zdefiniować dokładnie, co to znaczy mowa nienawiści, a nie wiem, czy da się w ogóle
się,
to
panie
zdefiniować.
Pośle, tam nie było tylko mowy nienawiści, tam dotyczy to gróźb karalnych, całego szeregu różnych
nielegalnych
prezydent
działań. Mówi, że nie jest przeciwko wprowadzeniu tych przepisów, tak? Natomiast trzeba to poprawić i im szybciej, tym lepiej. Myślę, że można to zrobić już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jak będzie to zmienione, a już pan prezydent dał takie przykłady, że po zmianie przepisów podpisuje tę ustawę.
Panie senatorze?
Więc zmieńmy jak najszybciej.
Z ciekawością przysłuchuję się
zmienicie
wypowiedzi.
Zmienicie jak najszybciej?
Ale co mamy zmienić? Proszę mi powiedzieć, co mamy zmienić.
No, jest zmieniona... tę ustawę wprowadzającą dyrektywę.
Panie redaktor, no to przepraszam, ale jest najważniejsza rzecz, o której była mowa, wprowadzona w Senacie, w tej Izbie Refleksji, która...
To odwołanie do sądu.
Oczywiście, że tak.
Ale jest pan poseł mówi między innymi o tym, że jest niejasne pojęcie mowy
nienawiści. Ale nie, bo teraz mówimy już o definicjach pewnego zdarzenia. A globalna zasada była bardzo prosta. Znaczy, chcemy ukrócenia tego, co się dzieje złego w sieci tak naprawdę, a nie ograniczenia jakichkolwiek wolności. I tu jest historia. I naprawdę, ja bardzo dobrze słuchałem, znaczy wyraźnie słuchałem uzasadnienia pana prezydenta. Jak nigdy słuchałem. Aha. I tam nie było żadnego słowa, które zaprzecza idei tej ustawy. Proszę mi uwierzyć. Za chwilę również, nie odbiegam od tematu, bo do tego wrócę. Za chwilę również uzasadniał zawetowanie ustawy ubezpieczeniowej, gdzie mówił o tym, że ten biedny, poszkodowany klient będzie musiał cyfrowo odpowiadać, czy też drogą mailową, elektroniczną na jakiekolwiek informacje. Nieprawda. Jak będzie chciał, będzie odpowiadał na piśmie. Ale pan prezydent mówi zupełnie coś innego. I dokładnie w tej ustawie mówi dokładnie to samo. Znaczy, jeżeli mówimy o tym, że chcemy ukrócić złe treści w internecie, nie będę ich wymieniał tutaj, bo to nie o to chodzi, to ta ustawa daje ku temu asumpt. Naprawdę, nie ma w tej ustawie nic, co zagraża bezpieczeństwu obywateli w sieci, jeśli chodzi o normalne postrzeganie.
Ale ja to rozumiem, jeśli pan poseł mówi o mowie nienawiści, to się obawia, że za chwilę służby rządu Donalda Tuska będą blokować treści pana posła Smolińskiego, bo uznają, że to jest mowa nienawiści.
Nie, prezydent zawetował ustawę, która miała umożliwić skuteczniejsze usuwanie z internetu treści jawnie przestępczych, między innymi nakłanianie do samobójstwa, zlecanie samobójstwa, handel ludźmi, groźby internetu, groźby i przemoc, oszustwa finansowe. Proszę państwa, co ważne, ustawa nie uderza w wolność słowa, ponieważ tak jak tutaj pan senator powiedział, zawierała bezpiecznik w przypadku odwołania do sądu, treść nie była usuwana do czasu rozstrzygnięcia. Więc gdzie tu my mówimy o czymś, co godzi w wolność, tak?
Czyli pan poseł mógłby na każdym etapie się odwołać
oczywiście
od decyzji.
I nie było arbitralnego kasowania treści.
Ja przytaczam i zgadzam się z panem prezydentem. Argumenty zostały podniesione. Jeżeli służby pana prezydenta będą w kontakcie, a taka jest szansa na to po rozmowach ostatnio prezydenta z premierem, że ta współpraca będzie, to można naprawić ten przepis.
Pośle, no, myślę, że pan prezydent za bardzo...
Pana prezydenta,
nie wiem, ja myślę, że pan prezydent za bardzo prezydent. Oglądał się prezydenta Trumpa i tego, jaką staje w obronie big techów.
Bo pojawił się też taki wątek, to jest tak efekt lobbystów amerykańskich. Jak wiadomo, Amerykanie są bardzo bardzo przeciwny tym europejskim regulacjom. No, trudno,
ale
to
dokładnie,
to
bo człowiek, który stał za europejskimi regulacjami, dzisiaj ma zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. I może warto też o tym trochę porozmawiać, a nie tutaj mówić o tym, że jakaś definicja jest niepełna. Naprawdę nie. Wszystko jest w porządku.
Weto dzisiaj oznacza jedno. Ochronę oszustów, ochronę złodziei, ochronę tych, którzy zarabiają na krzywdzie innych. A mnie się wydaje, że państwo powinno stać po stronie ofiar, a nie po stronie sprawców.
No dobra, to nie szermujmy tutaj takimi briefowymi stwierdzeniami. Absolutnie wszyscy jesteśmy przeciwko oszustom, przeciwko nadużyciom, no, i tak dalej. Jeżeli są zastrzeżenia prezydenta, posłuchajcie ich i spróbujcie to zmienić, tak? No pan prezydent, jeżeli wy tego nie zrobicie jako koalicja, sam to pan zgłosi. Prezydent zgłosi zmianę.
Ale Sejm nie będzie tego rozpatrywał, prawda?
No Sejm nie będzie rozpatrywał.
Pośle, ja naprawdę,
no, i taki
jeszcze
będzie
raz
efekt,
powtarzam.
No.
I będziemy mieć karę za niewprowadzenie dyrektywy.
Uzasadnienie pana prezydenta. Jak nigdy w tej ustawie słuchałem.
No tak, tak, to już pan...
Pójdzie
pan...
do zamrażarki, no jak chcecie, żeby pieniądze tylko były mrożone, no tylko, to zmieńcie to. No.
Tylko już nie pierwszy raz o tym rozmawiamy. No. Zawsze się w każdej ustawie może znaleźć coś, co się panu prezydentowi nie spodoba. I ta polityka, że prezydent wszystko wetuje, nie wszystko.
No nie wszystko,
wetuje. Zawetował
23
ustaw, wetuje i mówi, że będzie dobrze, jak będzie tak, jak ten projekt, który on zgłosi, i większość się ma na to zgadzać, no to wie pan dobrze, że porozumienia nie będzie, nie? No bo to nie jest...
No ale przecież nie wszystko wetuje, no ponad 100 ustaw pan prezydent przecież podpisał, tak? My też głosujemy za wieloma ustawami, ale to ja zadam, które są niekontrowersyjne.
A ja zadam panu pytanie, czy przedstawiciel pana prezydenta był podczas prac poselskich na posiedzeniach komisji?
Ale to nie, pytanie nie jest, dlaczego wiem, pan zadaje to pytanie? Niech pan jakąś tezę wygłosi,
no
a nie
od razu,
zadaje pytanie.
No to tezę stawiam bardzo prostą. Mhm. Bo to jest moment wtedy, kiedy te poprawki albo zastrzeżenia się wprowadza. I o tym rozmawiamy. I ja powiem państwu jedną rzecz. Ostatnio na posiedzeniu Komisji Budżetu był pierwszy raz, mówię o Senacie, był pierwszy raz przedstawiciel pana prezydenta, który odnosił się, bo procedujemy ustawę dotyczącą kryptowalut, czy kryptoaktywów.
To nowa ustawa.
I tak, i był pierwszy raz. Wypowiadał się, został wywołany, mógł powiedzieć, co mu się nie zgadza, i wtedy tą debatę można prowadzić. Więc dzisiaj ja zadałem to pytanie po to, że jest moment na debatę, jest moment, kiedy wprowadza się poprawki albo swoje sugestie, a nie potem idzie się i mówi, a teraz ja to zawetuję.
Ale czy sugeruje pan, że jest jakaś zmiana polityki, jeśli chodzi o kancelarię prezydenta?
Nie wiem, czy to był przypadek. Mhm. Nie wiem, czy to był przypadek. Mam nadzieję, że to będzie norma. Że na posiedzeniach merytorycznych komisji, w danych tematach, które interesują pana prezydenta, będzie przedstawiciel kancelarii prezydenta, z czego ja się bardzo cieszę.
My często zgłaszamy zastrzeżenia, które później pan prezydent też podnosi, że tak powiem, po tej stronie konserwatywno-prawicowej. 99,9% naszych poprawek jest odrzucanych, no, z założenia. Opozycja nie będzie decydowała o tym, jak będzie tworzone prawo. A potem się dziwicie, że pan prezydent wetuje. Więc słuchajcie też nas, bo nieraz zgłaszamy dobre, nawet po cichu mówicie, tak, rzeczywiście, no ale politycznie nie możemy tego
przyjąć. Ale tutaj właśnie została przyjęta na poziomie prac senackich właśnie ta poprawka, dotyczy tego, żeby sąd ostatecznie decydował, a nie urząd tylko sam arbitralnie.
Pan prezydent wetuje też zapis ustawy, których nie ma w ustawie. Mówię to o ustawie oświatowej, kiedy zawetował coś, czego tam nie było, i to świadczy o słabości kancelarii prezydenta, jego pionu prawnego, o tym, jak to bardzo ideologicznie na te wszystkie ustawy patrzy. Więc nie mówmy, że jest tak różowo,
nie
bo
wiem
nie
dokładnie,
jest.
O czym pani mówi, ale nawet jeżeli taki jeden przypadek był, to proszę nie oceniać tej służb od razu przez jeden.
Nie oceniam.
Tak, jednego przypadku, bo dużo gorzej możemy powiedzieć o służbach Sejmu i Senatu.
Wzięto pod uwagę projekt, który został potem zmieniony, bo były tam po prostu zapisy, których już w ustawie
nie było.
Bo przecież często się zdarza, że służby Senatu i Sejmu, te prawne, mają odmienne zdanie na niektóre przepisy i prawnicy Sejmu uważają, że tak, a Senatu inaczej. Tak też się zdarza. No.
Ja pamiętam taką historię jeszcze. Były takie historie, że prawnicy w ogóle byli przeciwko temu, co chcieli posłowie, a jednak ustawy uchwalane. No dobrze, to na koniec chciałam waszą refleksję po tym spotkaniu, o którym niewiele wiemy, ale jednak było na linii prezydent, premier Donald Tusk. Podobno rozmawiano tylko o polityce zagranicznej. Czy to może coś znaczyć, czy to nic nie znaczy? W kontekście oczywiście tego takiego napięcia, które jest na linii duży, mały Biały Pałac.
Pani Czyli ja myślę, że dobrze, że do tego spotkania doszło. Doszło do spotkania osób, dwóch osób, które są skazani na, ze sobą na współpracę. Osoby, których relacje...
Skazani, jak to brzmi.
No tak.
Czyli
no,
za karę. To jest generalnie za karę.
Relacje nie są najlepsze. To powiedziawszy bardzo delikatnie, są fatalne, powiedziałabym. Dobrze, że to się nie stało w ślepie Jupiterów, w świetle Jupiterów, bo wtedy rzeczywiście troszkę tam osoby się być może usztywniają, to jest jakiś pewnie teatr i widowisko. Natomiast dobrze, że panowie ze sobą rozmawiają, to tylko mam nadzieję służyć będzie lepszym relacjom, aczkolwiek nie zakładam, że one będą od razu świetne i się będzie to świetnie układać. Dobrze, że rozmawiano o sprawie najważniejszej dla Polski, czyli o bezpieczeństwie.
A pan jakieś pokłada nadzieje w ewentualnym porozumieniu na linii Duży Mały Pałac? Chyba politycznie to nie w interesie, nie? Prawa i Sprawiedliwości.
To nie jest kwestia interesu, tak? To jest kwestia interesu państwa polskiego, a nie nasza, czy kogoś innego. Dobrze, że doszło do tego spotkania i mam nadzieję, że takie spotkania będą. Nie powinny być wpisywane w kalendarz, tak? Jakieś, tylko jak jest taka potrzeba, to się spotkali. Sprawy międzynarodowe rzeczywiście są najważniejsze i tutaj chyba dosyć jednoznacznie jedna i druga strona oceniła, że ten przepływ informacji powinien być i jest szansa na to, żeby ten głos na zewnątrz był jednolity. Nie zawsze on będzie, bo to jest niemożliwe. Natomiast ja większe nadzieje pokładam w tym drugim spotkaniu, które będzie, czyli spotkanie ministrów i szefów służb, tak? Bo tam jest więcej moim zdaniem do jakichś wspólnych uzgodnień. Myślę, że zostanie wreszcie skończy się zatrzymywanie tej sprawy awansów oficerskich. Pan prezydent ma prawo spotykać się z szefami służb. Szkoda, że, a wiemy, że
ale
prezydent...
Ale jak pan mówi skończy się w końcu, to mówi pan, no, że w końcu prezydent podpisze, tak?
Tak, podpisze.
To trochę jak jestem
przekonany. Nie. Zarzut mam do premiera, że zabronił służbom się spotykać z prezydentem. Tak?
Ale że prezydent nie podpisał awansów, to pan nie ma pretensji.
Jeżeli miał wątpliwości, chciał to wyjaśnić, a premier mówi, nie wolno wam się spotykać, no to moim zdaniem prezydent mógł powiedzieć, dobra, to ja nie
obszary,
podpisuję.
Są obszary, w których pan prezydent jest zwyczajnie tylko i wyłącznie notariuszem, między innymi mianowanie profesorów.
Absolutnie
między
nie ma takich,
innymi.
Ewidentnie inaczej to pani wojewodo, pan prezydent obecny widzi.
Do głowy by nie przyszło poprzednikom, no tutaj pan prezydent Duda już kwestionował profesorów, ale są do tego odpowiednie komisje, które takich ludzi dedykują, więc ja nie wiem, po co przy tym majstrować.
Ryszard Świcki,
po raz jak pan to widzi? Kolejny duża klasa premiera Tuska, który po raz kolejny poprosił o to spotkanie z prezydentem Nawrockim. To spotkanie się odbyło. Mam nadzieję, że Gdańszczanin z Gdańszczaninem zawsze się porozumie i mam nadzieję, że coś z tego będzie, to po pierwsze. Można się trochę oczywiście uśmiechać, bo to wiemy, jak jest. No jak dwóch samców alfa się spotyka, no to jest problem. No to nie ma co tutaj wielce ukrywać. Po drugie, panie pośle, pan doskonale wie o tym, jak chodzi temat związany ze służbami tego typu, że to nie jest tak, że prezydent zadzwoni i te służby muszą stanąć na baczność i iść na spotkanie. I doskonale pan o tym wie. Ale jeżeli to spotkanie się odbędzie, to mam nadzieję, że to będzie okazja na taką lekcję, na edukację dla pana prezydenta, jak ten system działa, bo mam wrażenie, że dużo dobrej woli u pana prezydenta jest, tylko troszeczkę słabiej z tą wiedzą.
No to mogę w drugą stronę to samo powiedzieć, tak? Też mam nadzieję, że pan premier i służby też wyciągną wnioski i będą się uczyły z tego, jakie jest konstytucja i jakie ma uprawnienia prezydent. Prezydent nigdzie w żadnym zapisie konstytucji nie jest notariuszem. Jeżeli ma jakieś kompetencje, to znaczy, że on może z nich korzystać w jedną i w drugą stronę. Może podpisać lub nie podpisać.
Ja bym wolała, żeby politycy na takim poziomie już się nie uczyli, że już umieją to,
Szanowni
co
państwo,
powinni umieć.
Wydaje mi się, że przyszłość należy do mądrych rządów, a nie głupich wojenek.
Myślałem, że do młodych ludzi. No i teraz będziemy szukać od młodych ludzi zaczęliśmy.
Tak, to prawda, do młodych ludzi. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska Nowa Lewica, Ryszard Świcki, senator Koalicji Obywatelskiej i Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję
ale
bardzo.
Nie używaliśmy żadnych epitetów pod swoim
dnia.
Adresem. Nie, dziękuję. Do usłyszenia. Agnieszka Michajło. Wszyscy jesteśmy młodzi. Dziękuję bardzo.
Wiek to tylko cyferki, słuchajcie.
Strefa politycznie kontrolowana.